Kolejna godzina, właściwie druga godzina programu On i On. Dzisiaj wyjątkowi goście i wyjątkowy projekt, czyli Antologia 2402-2022. Co nas czeka w kolejnej godzinie?
Tak jest. W kolejnej godzinie, drodzy Państwo, na początku będziemy mieć wiersz, ale chciałbym wrócić do godziny poprzedniej, dlatego że wysłuchaliśmy wersji, można powiedzieć, odegranej na głosy, przeczytanej na głosy Dima Jedzie Poczołg, a później był jeszcze fragment, który czytał dla nas Kamil Mączka i z Kamilem na początku porozmawiamy, bo muszą Państwo wiedzieć, że wszystkie osoby, które zostały dzisiaj zaproszone do studia, które przyjechały tutaj i czytają dla Państwa dzisiaj fragmenty z antologii, to nie są profesjonalni aktorzy. To są osoby pasjonaci, którzy w wolnym swoim czasie zajmują się właśnie hobbystycznie aktorstwem, a tak zajmują się zupełnie czym innym. Drogi Kamilu, w takim razie powiedz kilka słów o sobie. Kim jesteś, czym się zajmujesz, no i jak to wszystko się zaczęło, że no tutaj tego nie wiemy, czy dołączyłeś do grupy, czy też to był wasz wspólny pomysł, więc teraz twoje 5 minut na antenie.
Dziękuję bardzo, witam serdecznie. Tak, spróbuję odpowiedzieć na twoje pytanie. Wygląda to w ten sposób, że nasza grupa, której tutaj przybyliśmy wszyscy, związaliśmy się już kilka dobrych lat temu. W zasadzie prekursorem i osobą odpowiedzialną za takie wspólne nasze dzieła, nasze projekty jest Jarek Klonowski, który połączył gdzieś tutaj kilka elektronów funkcjonujących indywidualnie i oddzielnie w jedną wspólną pracę, w jeden, może kilka nawet projektów, które zaowocowały niejednym już słuchowiskiem, które mieliśmy przyjemność wystawiać, ale też i kilkoma audiobookami. Tworzymy również nasze sztuki teatralne, które też miał przyjemność pisać Jarek właśnie Klonowski. Studio Grozy, tak nazwaliśmy się, jeśli chodzi o wymiar lektorski, jeśli chodzi o wymiar czytania i słuchowisk. Jeśli chodzi o mnie, to absolutnie to jest sposób na moje spędzanie wolnego czasu. Po godzinach pracy przychodzę do studia 13 w Turku i tworzymy na różnych płaszczyznach. Zawodowo jestem pracownikiem banku, więc jakby z tak zwaną kulturą tego typu nie za dużo ta praca ma wspólnego. Niemniej jednak bardzo lubię spotykać się z tymi ludźmi z uwagi na to, że są to ludzie kultury, którzy potrafią wysłuchać, ale potrafią też wnieść dużo dobrego w moje życie, ale nie tylko.
No i myślę, że cała ta grupa zrzeszająca was. Jeszcze odpowiedz mi na jedno pytanie. Czy jest was tylko czwórka, czy też czworo, czy też jest tych osób, które zrzesza Jarek, o wiele więcej?
Można powiedzieć, że takim osób w stałym składzie, takich, które realizują ostatnie projekty, to jesteśmy właśnie w tym składzie, jest nas czwórka. Natomiast w zależności od projektu angażujemy też inne osoby. Osoby w różnym wieku, młodzież mamy w Turku bardzo utalentowaną, która współpracuje też ze Stowarzyszeniem Przystań, o którym będzie pewnie później troszkę więcej do powiedzenia. No niemniej jednak, tak, to jest nasz stały skład, można powiedzieć, stała ekipa i tak się realizujemy, natomiast nie zamykamy się. Robiliśmy projekty, czy słuchowisko robiliśmy, w którym było zaangażowane w okolicach 10-11 lektorów, osób, które czytały swoje role. Było to duże przedsięwzięcie. Także tak, tak to wygląda.
To teraz przejdźmy dalej. Elizo, teraz kilka słów od ciebie jeszcze usłyszymy, bo mimo tego, że nie usłyszeliśmy cię w pierwszej godzinie, jak czytasz nam te wiersze, to kilka słów od ciebie też myślę, że słuchaczy na pewno zainteresuje. Też jesteś pasjonatką, zresztą mieliśmy cię okazję usłyszeć, jak odwzorowałaś postać mamy w opowiadaniu Dima Jedzie Poczołg.
Tak, troszeczkę w tematach właśnie teatru miałam już do czynienia, ponieważ jestem animatorem kultury. Kończyłam szkołę animacji w Kaliszu, a potem to się troszkę urwało. Byłam na emigracji i kiedy wróciłam, od razu tutaj świetny kontakt załapaliśmy z Jackiem i w Stowarzyszeniu Przystań zaczęliśmy działać. Jarka poznałam też na jednym spotkaniu w bibliotece. I tak to się zaczęło. Tak to się zaczęło, że wróciłam do tego i bardzo się cieszę, bo jest przecudownie. Mimo iż jakby z literaturą grozy nie miałam nigdy do czynienia, nie było to jakby, nie należało do moich zainteresowań, ale dzięki Jarkowi odkryłam, że jest to świetna rzecz i ja się bardzo dobrze w tym czuję.
Na koniec Może kilka słów powiesz nam o wierszach, które za chwilę w twoim wykonaniu usłyszymy na antenie.
Zaprezentuję dwa wiersze. Moniki Milewskiej Ukraiński wiersz oraz Tadeusza Zawadowskiego Nad ranem. No wiersze są takie jak i ta wojna, czyli smutne i cóż tu dużo mówić. Zapraszam na odsłuchanie. Monika Milewska. Ukraiński wiersz. Jak napisać po polsku ukraiński wiersz? Jak w jeden warkocz posplatać dwóch różnych alfabetów znaki? Ich litery urosły ku niebu, nasze nauczyły się garbić. Proszę tylko porównać wielkie ukraińskie y i polskie zawstydzone py. Ich y wyciąga ramiona, nasze py pokazuje języczek. Jeszcze gorzej przedstawia się sprawa naszego o. Ojczyzna, mówimy zakłopotani, lepiąc ją z kredytów i rat. Ich o lepi się od ukraińskiej krwi, jest wielkie jak rozwarte w hymnie usta. Jak dziura, którą żołnierze na wschodzie przebijają się świtem do nieba. My nasze wielkie litery oddaliśmy do muzeów. Oni wielkimi literami mówią, chwytając powietrze. Nasze gardła ściśnięte gorzkim jarzmem ironii. Tadeusz Zawadowski. Nad ranem. Nie sądziłem, że historia potrafi tak szybko kręcić kołem i wciągać do środka. Nie przypuszczałem, że po nocach będą mi się śnić porozrzucane martwe ciała. Blisko, na wyciągnięcie samotnej ręki, bezskutecznie poszukującej drugiej. Jeszcze budzę się, gdy tymczasem innym zarzucono sen na oczy. Barbarzyńcy zawsze przychodzą nad ranem, aby nie przerywać koszmarów.
Za nami poezja. Przed nami kolejny fragment opowiadania Marcina Majchrzaka Nienawidzę tego świata.
W głowach szumi, na niebie szumi, w radiu szumi, wszędzie szum. Uszy od tego bolą, jedną. Mam ochotę włożyć sobie do środka śrubokręt, najgłębiej jak się da, a potem kręcić. Nienawidzę tego świata. Mówi Artem. Nalewa do kieliszka, wypija, krzywi się, znów nalewa. Tym razem dla mnie. Zdawać by się mogło, że wojna to wybuchy pocisków i bomb, ale prawda jest taka, że to głównie szum. Nawet gdy coś wybuchnie blisko ciebie, tym, co po chwili pozostaje, jest pogwar w uszach. Wybuchy cichną, krzyki prędzej czy później milkną, ale pozostały po tym wszystkim szmer jest zawsze obecny. Istnieje na granicy słyszalności, niczym zawieszone na pograniczu świadomości pytanie o własną poczytalność. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, jak w modlitwie, szumi. Wypijam nalane. Zagryzam kawałkiem chleba, trzęsie się, z sufitu leci proch, tynk leci, spada mi na kromkę. Zawsze leciał, ale teraz leci częściej. Jak się sypie, to szumi. A co niby ma robić? Turyści popsuli mi sufit, panoszą się jakby byli u siebie. Dziwnie mi, bo nie mogę iść do roboty. Nie ma już żadnej roboty, a więc nie ma dokąd. We własnym domu czuję się przez to jak intruz. Za dużo mnie tutaj. Jana biega pod nogami w k***mie. Trzeba było turystów, żebym sobie przypomniał, że jestem ojcem. Z trudem przychodzi mi przywyknięcie do tego, że wszyscy nieustannie jesteśmy razem. Nocy, zanim uda mi się zasnąć, zanim szum zniknie, choć na moment myślę o tym wszystkim i dochodzę do wniosku, że moje dotychczasowe życie nie było wcale moim. Moje jest to, co w domu, co dzieje się tutaj. Moja jest Jana, roześmiana lub zapłakana, ale moja. I Dasza jest moja, gdy lepi pierogi jartem. Mój brat, gdy nalewa do kieliszka. Tyle dobrego z obecności turystów, że zerwali mi z oczu klapki nałożone przez świat. Przyjechali i brutalnie rozwiali iluzję, w której to, co najważniejsze, wydawało się zaledwie tłem dla innych wydarzeń. Wszystkie te sytuacje, wyzwania i znaczenia oferowane przez świat za progiem zniknęły w ciągu jednego dnia, dając najlepsze możliwe świadectwo własnej nieważności. Tylko ludzie zostali. Najbliżsi, my. W obliczu tragedii zawsze kochasz bardziej, bo tylko w otoczeniu zła wyjaskrawia się dobro. Za Bogiem najbardziej tęskno z ostatniego kręgu piekieł. A ten prosiłbym pokroju chleb. Odkąd ktoś na mieście dźgnął go nożem, z 5 lat już chyba będzie, nie dotyka niczego ostrego. Popsuło go to. Uszkodziło na wieczność. Teraz nawet kanapki sobie nie zrobi. A dorosły chłop przecież. Ja wczoraj widziałem przez okno, jak rozjeżdżają ludzi czołgiem. Pomyślałem sobie wówczas, że to mogłoby być zabawne. Prawie jak GTA, wiecie, taka gra. A potem do mnie dotarło, że nigdy już nie pogram w GTA, bo od tej pory już na zawsze będę miał ten obrazek wydrukowany na siatkówce. Tak jak mój brat wydrukowany ma strach przed podłużnymi metalowymi przedmiotami. I wtedy okazało się, że ta gra nie była nigdy zabawna, bo bawić mogła co najwyżej tych, którzy nigdy nie grali w nią na serio. No, starczy, mówię, gdy Artem podsuwa mi kolejny kieliszek. Tobie też starczy. Patrzę na niego i widzę, że brat się waha. Z reguły się nie wahał. Gdyby sytuacja była inna, pewnie kazałbym mi spierdać. Ale od kilku dni ćwiczymy się w cierpliwości. Słuchamy nawzajem, uważniej. Teraz alkohol na nic się nie zdaje. Może wcześniej, gdy trzeba było owijać iluzję kolejną warstwą iluzji, zmieniać kliszę, by całość, choć na moment, stała się znośna. Był z niego jakiś pożytek, ale teraz, gdy prawda ujawniła się w swojej krystalicznie czystej formie, gdzieś w środku, czuję, że nie chcę jej stracić z oczu, że nie chcę jej sobie zasłaniać. Nie rozmawialiśmy o tym, ale wiem, że Artem także zdaje sobie z tego sprawę. Może dlatego zakręca butelkę i odkłada ją na półkę. Dziś dają już wszystkim. Przytakuje. Nie musi mówić prosto, wiem, o co mu chodzi. Broń dają wszystkim, którzy wyciągną po nią rękę. Słowa brata nie kończą się pytajnikiem, ale są pytaniem. Tak się czasem zdarza. Rozmawiałem o tym wczoraj z Daszą. Płakała.
To nie jest twoja sprawa, mówiła. Funtokłaków nie jesteś dla nich wart. Wojna jest dla tych na górze, nie dla nas. My powinniśmy uciekać stąd jak najdalej.
Potem długo jeszcze szlochała w pościeli. Słuchałem tego i myślałem. Znowu szum, szum, szum. Zawodzenie do poduszki brzmiało bardzo podobnie do dźwięku pikującej rakiety. Obyście nigdy nie musieli tego odkryć. Obserwuję przez okno bezdomnego psa. Kluczy po podwórku. Tam i nazad, od śmietnika, do klatki. Przystaje na moment, obraca głowę, siada. A po chwili znowu podejmuje ten bezcelowy marsz. Może oszala od tego wszystkiego, a może ogłuch od wybuchów. Bez różnicy. Dla psa ogłuchnąć to jak oszaleć. Nienawidzę tego świata. Mówię pod nosem tak, by Jana nie słyszała. W radiu nadają o Wyspie Węży, tej, na której zginęło 13 bohaterów. No teraz nawet nie widziałem, że mamy taką wyspę, ale podobno człowiek uczy się całe życie, prawda? Mówią, że to nasze własne Termopile. Puszczają nam nagranie, krótką wymianę zdań turystów i obrońców. Tu wojskowy okręt wojenny. Tu rosyjski okręt wojenny. Sugeruję, abyście złożyli broń i poddali się, aby uniknąć rozlewu krwi i niepotrzebnych ofiar. W przeciwnym razie zostaniecie zbombardowani. Rosyjski okręcie wojenny. Pierdolę!
Mam wrażenie, że oni też nienawidzili tego świata. Chciałbym się tam znaleźć wraz z nimi, na tej całej wyspie. Zostać 14 bohaterem. Może to próżność, może świadomość, że ze światem można wygrać tylko w takich przypadkowych momentach, gdy ten wystawia się na uderzenie, gdy niczym smok nieświadomie podnoszący stalową, chroniącą jego serca łuskę na chwilę daje nam szansę kontrataku. Moja żona tego nie rozumie. Być może dlatego, że jest kobietą, a może dlatego, że jest po prostu sobą. Niemniej zawsze odnosiłem wrażenie, że kobiety są bardziej praktyczne, że trudniej im nienawidzić tego świata. Daszy wydaje się, że wystarczy uciec od problemu, aby przestał on istnieć, że jeśli zamkniesz oczy i zasłonisz się dłońmi, wszystko zniknie. Że można uciec od świata, a on nas nie dogoni. Jest w tym jakaś prawda. Jest też jednak dużo kłamstwa. Do tej pory nie sądziłem, że da się jednocześnie mówić prawdę i kłamać. Ale do tej pory nie wiedziałem także, jak wygląda człowiek zmiażdżony pod gąsienicą czołgu. Chodź, Etem, musimy iść. Brat wstaje, kiwa głową. Patrzymy sobie w oczy. Bez słów. Po prostu bez słów. Tylko bracia tak potrafią, wiecie? Dasza przybiega, próbuje mnie powstrzymać. Wczepia się w mój sweter jak dziecko, jak mała dziewczynka. Dlaczego? Pyta. Dlaczego to robisz? Ona nie wie. Ja wiem. A ty wiesz?
Przed nami kolejny fragment, tym razem Agnieszka Hałas, list do przyjaciół.
Kijów, 24 lutego 2027. Daszeńko, jak co roku myślę o tobie, gdy w rocznicę wybuchu wojny wyją u nas syreny, a w necie pojawiają się zdjęcia oficjeli składających kwiaty przed pomnikami. Ukraina jeszcze długo będzie lizać rany, mimo całego wsparcia, jakie otrzymaliśmy od Zachodu. Drogi, lotniska, szpitale zniszczone w ciągu 2 miesięcy odbudowuje się potem latami. Ale ta powojenna rzeczywistość w świecie bez Federacji Rosyjskiej z każdym rokiem wydaje się bardziej warta swojej ceny, nawet jeśli zapłaciliśmy za nią bardzo, bardzo drogo i my, i Europa. Trudno uwierzyć, że minęło już 5 lat. Pamiętam, jak pisałam do ciebie w mailu, nazajutrz po rozpoczęciu inwazji. Wiesz, niby było ostrzeżenia i tak dalej, ale aż do wczoraj nie wierzyłam, że Rosja naprawdę zaatakuje. Byłam pewna, że te ich manewry na Białorusi, gromadzenie wojska wokół naszych granic, to tylko polityczna gra, obliczona na zastraszanie i wywieranie presji. Gdyby Oleksij żył, pewnie poszedłby jeszcze o krok dalej i twierdziłby, że Zachód niepotrzebnie nakręca panikę, bo ma w tym jakieś własne cele. Cóż, teraz wiem, że wobec zagrożenia wojną lepiej być pesymistą i zakładać najgorsze. Choć z drugiej strony naprawdę najczarniejszy scenariusz, błyskawiczne zdobycie lotniska w Hostomelu, przerzucenie tam oddziałów, sprzętu i wkroczenie do Kijowa, spektakularnie się Rosjanom nie udał. Jak wiadomo, to dało nadzieję, że ta wojna nie jest przegrana już na starcie. Ale kiedy przed świtem obudziły nas wybuchy, strach był olbrzymi. Dezorientacja też. Nie miałam pojęcia, co robić. Nie ja jedna. Matka kilka razy dzwoniła we wściekłej histerii, żebym się pakowała i uciekała z Kijowa, a ja zwlekałam, bo przerażała mnie perspektywa podróży zatłoczonymi pociągami z 2 dzieci i kotem. Zaczęłam się łamać po 3 nocach spędzonych w metrze. Piwnica naszego bloku nie wydawała mi się wystarczająco bezpiecznym schronieniem. Stacje kijowskiego metra znajdują się głęboko pod ziemią i każdego wieczoru gromadził się tam tłum. Znacznie później rozpoznałam siebie, Janę i Saszkę na jednym ze zdjęć zrobionych przez zagranicznego dziennikarza. Maluchy śpią pokotem na posadzce, na kolorowych kocykach. Rodzice i nastolatki czuwają obok transporterków ze zwierzętami. 27 lutego, kiedy Zachód po wielu błaganiach objął sankcjami rosyjski bank centralny, a nasi odparli pierwszy atak na Charków, w jeden z bloków na moim osiedlu trafiła rosyjska rakieta. Gdy wracaliśmy z metra, cały chodnik był zasypany gruzem, a Jana i Sasza uparli się, że chcą popatrzeć, jak strażacy gaszą pożar. Nakrzyczałam na nich, bo nie mogłam się pozbyć strachu, że za sekundę kolejny pocisk trafi prosto w nas. Postanowiłam, że zabierzemy z kuchni trochę jedzenia i wrócimy na stację, ale chwilę później na klatce schodowej zagadnął mnie sąsiad z góry, pan Kostenko. Powiedział, że właśnie pakują się z żoną i będą jechali do Lwowa. Mają duży samochód. Czy chcemy zabrać się z nimi? Nie zastanawiałam się ani minuty. Pobiegłam do mieszkania, wyciągnęłam z szafy torbę, plecaki i godzinę później byliśmy gotowi do drogi. Nie wiem, co we mnie wtedy wstąpiło. Może duch Oleksija? Musiałam naprawdę działać jak w transie, żeby spakować ten bagaż i opuścić mieszkanie, wiedząc, że wszystko, co zostawiliśmy w środku, przypuszczalnie przepadnie. Zawsze byłam przywiązana do przedmiotów. Oleksij się z tego śmiał. On mógłby iść przez życie z jednym plecakiem. Mnie do dzisiaj boli, że musiałam zostawić książki, albumy ze zdjęciami. Spakowałam jeden. Pamiątki z wyjazdów, przedwojenny serwis po babci i całą szafę perełek ciuchowych wyszperanych na Vinted. Zabrałam dokumenty, świadectwa szkolne dzieci, trochę złotej biżuterii, medal przyznany Oleksijowi pośmiertnie za służbę w Donbasie. Laptop, najpotrzebniejsze ubrania, kosmetyczkę i kilka saszetek karmy dla kota. Marik miał już traumę po 2 nocach spędzonych na stacji metra, więc zadekował się za kanapą. Zanim wywlekliśmy go stamtąd z Janą i załadowałyśmy z powrotem do transporterka, podrapał nas do krwi. Zastanawiałam się, czy go nie zostawić u sąsiadki z dołu, ale dzieci by mi tego nie wybaczyły. I miałyby rację. Wyjechaliśmy jakoś tuż przed 11:00. Sąsiad dla bezpieczeństwa kluczył bocznymi drogami, więc jazda trwała znacznie dłużej niż normalnie. Kilka razy mijaliśmy wojskowe pojazdy z niebiesko-żółtymi oznaczeniami. Marik darł się w transporterze, Sasza marudził, Jana próbowała go uspokajać, ja miałam żołądek zaciśnięty w supeł z milczącej paniki. Gdy dojechałyśmy do Lwowa, pożegnałam się z państwem Kostenko. Oddałam im pieniądze za benzynę. Nie chcieli, ale nalegałam. Życzyliśmy sobie wszystkiego dobrego, a Putinowi wszystkiego złego. Później nie miałam już od nich żadnej wieści. Słyszałam od kogoś, że przetrwali wojnę, ale nie wiem, gdzie teraz są. Przenocowaliśmy u mojej ciotki. Proponowała, żebyśmy zostali dłużej, ale nie chciałam robić kłopotu, bo lada dzień miała zjechać do niej rodzina z Charkowa. A nazajutrz ruszyliśmy busem do Chrebennego. Na trasie był już taki korek, że 20 kilometrów przed granicą kierowca kazał wszystkim wysiąść i iść dalej piechotą. Przewiesiłam torbę przez ramię, wzięłam w jedną rękę transporterek, drugą złapałam Saszkę, a Jana trzymała się tuż obok. Szliśmy wzdłuż sznura samochodów, po jednej i drugiej stronie rozciągały się przyprószone śniegiem pola. Po 4 kilometrach zatrzymałam się, żeby wyrzucić z torby i plecaka część rzeczy. Moje zapasowe dżinsy, nasze piżamy oraz kosmetyczka wylądowały w rowie. Potem Sasza zaczął płakać, więc oddałam Janie transporter i wzięłam małego na ręce. Sama byłam już na granicy płaczu. Na szczęście jakaś kobieta zauważyła, że tracę siły. Wzięła ode mnie Saszę i zaproponowała, żebyśmy go niosły na zmianę. Idąc, rozmawiałyśmy, ale nie za wiele, bo było zimno, a my piekielnie zmęczone. Wiem tylko, że nazywała się Tetiana. Pochodziła z Buczy i planowała jechać do Gdańska, bo miała tam przyjaciół. Byłam pewna, że nie dojdziemy do tego Chrebennego, ale jakoś udało nam się dotrzeć na koniec kolejki pieszych, która przesuwała się w ślimaczym tempie. Przez granicę ostatecznie przeszliśmy dopiero nad ranem. Po drugiej stronie już od 8 godzin czekał Piotr, polski narzeczony mojej kuzynki Aliony. Przyjechał samochodem, żeby nas zabrać do Lublina. Miał jedno wolne miejsce w aucie, więc zgodził się zabrać też Tetianę i podrzucił ją na lubelski dworzec. Przejście w Chrebennem przypominało zatłoczony bazar. Pod gołym niebem walały się sterty ubrań, Pod namiotem serwowano ciepłą zupę, ale byliśmy zbyt zmęczeni, żeby jeść. Od wolontariuszy dostałam gorącą kawę i batoniki dla naszej trójki, a Sasza maskotkę. Kermita z ulicy Sezamkowej. Adrenalina trzymała mnie w pionie do czasu, gdy znaleźliśmy się w mieszkaniu mamy Piotra, która zaoferowała nam gościnę na kilka dni, póki nie znajdziemy czegoś lepszego. Wiedziałam, że muszę jak najszybciej szukać pracy i jakiegoś konta dla nas, bo inaczej zwariuję od siedzenia u obcych ludzi i wyobrażania sobie, jak ruski ostrzał równa nasze osiedle z ziemią. Kiedy padłam na rozłożoną wersalkę w tym obcym salonie, gdzie świeża pościel pachniała obcym proszkiem do prania, w obcym mieście, gdzie panowała najpiękniejsza na świecie cisza i mogliśmy być pewni, że nie zbudzi nas huk wybuchającego pocisku, momentalnie zasnęłam. I przyśnił mi się sen. Mara. Marena, dawna słowiańska bogini zimy i śmierci. Pamiętasz, jak zachwycałam się tą twoją grafiką, gdzie przedstawiała się na tle ośnieżonych pól i spalonego gospodarstwa, w walonkach, półkożuszku i z karabinem, jako radziecką snajperkę z czasów II wojny, przyszła do mnie tamtej nocy. Wyglądała inaczej niż na twojej ilustracji, była bezcielesna jak dym, ale miała tę samą, obojętną twarz, ciemne włosy i oczy jak odłamki rozbitych szyb, w których odbija się niebo, jak lód na kałużach pokrywających błotniską drogę, gdzie ugrzęzło kilka rosyjskich czołgów. Ich załogi próbowały połączyć się przez radio z resztą kompanii, ale łączność szwankowała. Potem rozległy się wystrzały z ręcznej broni przeciwpancernej i dwa czołgi stanęły w ogniu. Nie chciałam patrzeć, jak ludzie płoną, więc Mara zasłoniła mi oczy dłońmi podobnymi do chmur, a potem wzniosła się ze mną w powietrze i pofrunęłyśmy nad lasami, bagnami, pełznącymi kolumnami wojskowego sprzętu. Tu i tam wznosił się dym, w oddali huczały eksplozje. Zobaczyłam przelatujące z rykiem helikoptery. Nie bój się, wyszeptała Mara i nagle znalazłyśmy się w Kijowie, gdzie wiatr rozrzucał śmieci na opustoszałych ulicach. Tu i tam stali żołnierze z niebiesko-żółtymi opaskami na rękawach, którzy zatrzymywali pojedyncze, przejeżdżające auta. Spłynęłyśmy jak mgła na wielki pusty plac przed Pałacem Maryjskim, który wznosił się w szarówce, równie piękny jak zawsze. Z nieba pruszyły drobne, białe płatki. Śnieg pada, powiedziała w zamyśleniu Mara. Tak wygląda wiosna. Jaka wojna, taka wiosna, surowa. Teraz zobaczyłam, że jednak nie jest cała z dymu. Miała na sobie burozieloną, polarową bluzę i podkoszulek tego samego koloru. Ale wszystko będzie dobrze. Zwyciężymy. Uśmiechnęła się krzywo, puszczając do mnie oko. Wtedy się obudziłam.
Dziś na antenie mieli Państwo okazję wysłuchać fragmentów prozy i również poezji. Dwie osoby zaangażowane w to wydarzenie Państwo zdążyli poznać. Przed nami kolejna dwójka, tym razem duet męski będzie na antenie. Na początek porozmawiamy z Jackiem, którego mieli Państwo okazję usłyszeć jako narratora i chyba tam był jeszcze jedna postać była w to zaangażowana, to może kilka słów o tym powiedz.
Dobry wieczór. Tak, dwie postaci, w zasadzie narrator i dziadek, ale to, co mogliśmy usłyszeć, usłyszeliśmy, natomiast myślę, że warto też opowiedzieć i chciałbym jakby połączyć te wszystkie wypowiedzi, które były wcześniej. Browarna 13, Turek. Ja myślę, że to jest bardzo ważny adres, Stowarzyszenie Przystań, bo to miejsce, o którym teraz mówię, jest miejscem, które skupia nas wszystkich i łączy te wszystkie elementy, czyli Studio Grozy, Studio 13. Jesteśmy też częścią grupy, amatorskiej grupy Poruszenie. Jarek Klonowski, który jest z nami, pisze scenariusze, ja reżyseruję. Ponieważ mamy własną scenę teatralną, więc też wystawiamy sztuki bardzo różne, od komedii poprzez dramaty, ale też i koncerty, te happeningi. No, mnóstwo się u nas dzieje. Ale muszę powiedzieć, że to, co najważniejsze w tym wszystkim jest, to jest właśnie miejsce, dlatego że to miejsce skupia takich pasjonatów jak my, jak ci ludzie, którzy dla Państwa w tej chwili zrobili kawał dobrej roboty, ponieważ jednak trzeba się przygotować. To nie jest tak, że wchodzimy i czytamy, ale też jeśli chodzi o czas, w którym się znajdujemy, to nie jest też dla nas proste, dlatego że podchodzimy też do tego z pewnym uczuciem. A czytanie takiej prozy i też ten ostatni list, który Eliza przeczytała, porusza dogłębnie. Ja myślę, że Jarek najlepiej zdefiniuje to wszystko i zreasumujesz, powiesz o tym, jak to powstało i co się w ogóle zadziało, powiedz mi. A i takie moje prywatne pytanie, bo też warto sobie zadawać takie pytania. To był odruch, Jarek, jeśli chodzi o taki komunikat, zróbmy antologię?
Powiem tak. Ten poranek był bardzo szczególny, myślę, dla wielu z nas. Myślę też, że taki oddźwięk, rykoszet wydarzeń, które miały miejsce na Ukrainie, dotknął stowarzyszenia, różnego rodzaju takie, powiedzmy, grupy literackie. No ten tak zwany popularny polski fandom, do którego mam przyjemność już od dłuższego czasu należeć. Zaczęło się od tego, że zacząłem spostrzegać po prostu, jak ludzie komentują, co mówią. Były to najprzeróżniejsze tak naprawdę rzeczy, które gdzieś tam płynęły przez eter, przez Facebook, przez Instagram. Natomiast były one bardzo nieuporządkowane. Tak samo jak ten szok, który nas wszystkich dotknął, gdy okazało się, że świat, który nas otacza, to jest zupełnie inny świat, niż my myśleliśmy do tej pory. Ja, będąc wykształcenia historykiem, zdałem sobie sprawę z takiej swojej, można powiedzieć, naiwności, w której żyłem przez wiele lat, bo wydawało mi się, że ten potwór kapitalizmu, ten egoizm i to dążenie jakby do posiadania coraz większej ilości rzeczy, ziemi, wpływów, to jest to, co paradoksalnie będzie nas chroniło przed wojną, ale okazało się, że jest jeszcze większy potwór, że jest jeszcze większy głód ziemi i nie tylko ziemi i tak naprawdę nie ma tutaj argumentów, których nie można użyć, aby dać upust temu głodowi. Ja nie ukrywam też, że płynęły głosy pełne szoku, niedowierzania, ale też pewnej bezsilności. Ja w pewnym momencie doszedłem do wniosku, znowu jakby zdając sobie sprawę, że ja się uczyłem o wojnie, ja się uczyłem o wojnach, o konfliktach przez wiele lat. Natomiast ta zupełnie nowa nauka płynęła z tego, jak reagowali po prostu na to ludzie. Ludzie, którzy wychowali się w czasach względnego pokoju, w czasach, kiedy coś jak tak rozbudowany, tak straszliwy konflikt nie miało miejsca i nie dopuszczali do siebie tej myśli. To było trochę tak, że nikt nie wiedział tak naprawdę na dobrą sprawę, jak się zachować. To tak jakby coś umarło w nas. Ja jednak stwierdziłem i znowu tutaj, jeżeli pytasz o odruch, tak, to był odruch historyka. Ja pomyślałem o innych sytuacjach, innych straszliwych wydarzeniach, które miały miejsce w historii choćby naszego kraju, nie tylko naszego kraju. Ja mówię o tym wszystkim, co o dziwo i paradoksalnie też dotarło do nas i miało związek z Rosją, z ZSRR. Pomyślałem o formach sprzeciwu i pośród tych wszystkich form sprzeciwu był wyraźny głos artystów, był wyraźny głos pisarzy, był wyraźny głos literatów, ludzi kultury. I w zasadzie na dobrą sprawę najważniejszą i fundamentalną częścią tej antologii jest wstęp, który napisał Wojtek Gunia. Wstęp, o który został poproszony przez nas, przez grono redakcyjne, aby go napisał. Bo to jest tak naprawdę tak, że pod tym wstępem podpisuje się autor każdego opowiadania, nie tylko tego, które przeszło czy nie przeszło, każdego utworu, każdego komiksu i każdej ilustracji, która tej antologii wyszła, bądź nie wyszła. To jest ten podpis, ten odcisk kciuka, który wyraźnie mówi, że nie wolno, że się nie zgadzamy, że ten koszmar nie powinien mieć miejsca. Jednocześnie też antologia ma drugi wymiar, to jest wymiar pomocowy. Cały dochód z tego i następnych e-booków, z wszystkiego, co tak naprawdę wiąże się w jakikolwiek sposób z naszym zamierzeniem, zostanie przekazane do humanitarnej akcji Proliska. To jest taka organizacja, która wspiera cywilne ofiary wojny. Ona istnieje od 2014 roku, od tego okropnego pierwszego no może nie pierwszego, ale takiego pierwszego poważnego, można powiedzieć, kroku agresji ze strony Rosji, no to jest nasza cegiełka. To jest tak, że my nie chcemy być bezsilni i myślę, że jeżeli miałbym jednym słowem określić, no może dwoma, założenia tej antologii, to to by były słowa ogromna nieobojętność, bo na tym najbardziej nam zależy.
No cóż, po takich słowach to tylko nam pozostaje podziękować wam za to zaproszenie i że mogliśmy uczestniczyć właśnie w taki sposób, o którym Jarek powiedział, bo to, co mówił, jest wstrząsające tak naprawdę, dlatego że wiele osób po prostu chce pomóc. Wydaje się, że słowo, no cóż słowem, jak można pomóc? No właśnie w taki sposób. Ja mogę tylko zachęcić państwa, żebyście po prostu kupowali, żebyście wchodzili na stronę, słuchali, śledzili wszystko to, co się dzieje z antologią i w ten sposób my wszyscy możemy po prostu wspierać Ukrainę i wspierać tych, którzy do nas przyjechali. To, co Eliza przeczytała, ten list wstrząsający. Tak się po prostu dzieje, tak jest. Miejmy nadzieję, że to się szybko skończy.
My, drodzy państwo, my wam tutaj w studiu też dziękujemy za to, że przybyliście do nas i uraczyliście nas w ten właśnie sposób tymi fragmentami, tymi opowiadaniami, które właśnie w tej antologii się zawierają. Dziękujemy wam jeszcze raz. A naszymi gośćmi byli Eliza Sisse, to głos damski dzisiaj, Jarosław Klonowski, Jacek Sulkowski i Kamil Mączkę.
Do usłyszenia.